Ultima cena, czyli ostatnia wieczerza, to jedna z najsłynniejszych i najczęściej przedstawianych przez artystów scena biblijna. Malarze od setek lat rywalizują, kto najpiękniej pędzlem zapisze tą tajemnicę, ten cud, który powtarza się codziennie na ołtarzach całego świata. I mimo, że trudno stwierdzić, który obraz jest najlepszy, to historia malarstwa i myślę również nasza pamięć stawia nam przed oczami ostatnią wieczerzę wielkiego włoskiego artysty Leonarda da Vinci. Dzieło powstało pod koniec XV wieku i znajduje się w Mediolanie. Malowanie trwało kilka lat. Leonardo długo szukał modela dla Jezusa. Pewnego dnia był w kościele na mszy świętej. Śpiewało podczas niej kilku młodych chłopców. Artystę uderzył niespotykany, niemal anielski blask twarzy jednego z nich. Z przekonaniem stwierdził: tak, jego twarz będzie twarzą Jezusa na moim obrazie. Po mszy poprosił młodzieńca do swojej pracowni i po chwili miał już gotowy szkic twarzy. Żegnając się z chłopcem, zapytał się jeszcze, jak się nazywa. Piotr Bandinelli, padła odpowiedź. I tak po kolei miejsca przy stole, do którego Jezus zaprosił swoich uczniów, zajmowali, można powiedzieć, przypadkowo spotkani przez Leonarda ludzie, którzy mu służyli za wzory apostołów. Gdy artysta był u końca dzieła, musiał jeszcze znaleźć modela dla Judasza. Pewnego dnia zauważył, jak z karczmy wychodzi jakiś mężczyzna i wyciąga do przechodniów rękę po jałmużnę. Jego twarz była tak brzydka, że prawie się przestraszył. Z przekonaniem stwierdził, że ten człowiek będzie odpowiednim modelem dla Judasza. Szybko naszkicował jego twarz, a kończąc rysunek zapytał o nazwisko mężczyzny. Piotr Bandinelli, padła odpowiedź. Taka jest historia obrazu, który dzisiaj jest jednym z największych dzieł sztuki malarskiej. Kochani, prawdopodobnie zewnętrzny kształt twarzy tego człowieka nie zmienił się prawie wcale, ale to przecież wcale nie o urodę tutaj chodzi, nie o wdzięk. W tym krótkim czasie z jego twarzy zginęło coś o wiele cenniejszego i to jest tragedia. Człowiek zgubił albo świadomie zniszczył w sobie ten niepowtarzalny blask, dar, który może dać tylko Bóg. I żeby odkryć, że w ludzkim sercu, a zwierciadłem serca jest jego niewinna, rozświetlona twarz, żeby stwierdzić, że tego blasku już nie ma, tego Bożego światła, to wcale nie trzeba być wyczulonym artystą. Kilka lat życia, a może nawet krócej, życie w grzechu, w jakiejś nieuczciwości, w pysze. I serce może stać się tak obrzydliwe, że faktycznie można się go przestraszyć. Kiedy decydujemy się na kompromis wobec świętych spraw, to schodzimy, albo raczej spadamy w dół, oddalamy się od tego światła, które może dać tylko Bóg. I zatracamy samych siebie do tego stopnia, że człowiek już sam siebie nie poznaje. I kochani, żeby nie dopuścić do tego, żeby tego blasku, który daje Bóg w sobie, nie zgasić, żeby nie spaść w jakiś moralny dół, to Jezus dzisiaj zaprasza nas wszystkich na górę i to na sam szczyt. Zabiera ze sobą trzech uczniów, ewangeliści wymieniają ich z imienia, to Piotr, Jakub i Jan. I to nie przypadek, że akurat ta trójka idzie z Jezusem. Poszedł Piotr, bo on był pierwszym papieżem i to on miał kierować Kościołem po wniebowstąpieniu Jezusa. Poszedł Jakub, bo on był pierwszym męczennikiem, pierwszy zginął za wiarę. I poszedł Jan, najmłodszy i umiłowany uczeń Jezusa, który bardzo szczegółowo i bardzo pięknie opisał misję, ale także mękę i zmartwychwstanie Jezusa. Ta sama grupa uczniów była z Jezusem na innej górze, na Górze Oliwnej, w ogrodzie, w ogrójcu. Kochani, myślę, że ewangeliści Łukasz, Marek i Mateusz, bo to oni opisują tą scenę, myślę, że się nie obrażą, jeżeli w ich miejsce tych trzech apostołów postawimy dzisiaj katolicką rodzinę. Tym bardziej, że Jakub i Jan faktycznie byli rodzonymi braćmi. I umówmy się, że dzisiaj na tej mszy świętej, gdzie też jest cudowna przemiana, jak codziennie i 6 razy w niedzielę, cudowna przemiana chleba w ciało Pańskie, tak jak na ostatniej wieczerzy. Wyobraźcie sobie, że wy i wasze rodziny wchodzą dzisiaj z Jezusem na górę Tabor, żeby się modlić. Góra Tabor nie jest wysoka, ma 600 metrów nad poziomem morza. Każdy może na nią wejść. I mimo, że taka rodzina się na tej górze zdrzemnie, bo jeden z ewangelistów pisze, że tam śpią uczniowie, to ta świadomość, że rodzina jest razem ze sobą i są blisko Jezusa, to daje im bezpieczeństwo i pokój ducha i serca. Jednak, kochani, obok tego fizycznego snu, który daje odpoczynek naszemu ciału, oczywiście, może wystąpić dużo gorszy. Może wystąpić sen, który zmoże naszą duszę. Może się przytrafić, że właśnie nasza wiara śpi, jest ospała, niemrawa, jakaś nudna. Że człowiek jest tak rozleniwiony duchowo, że on tej przemiany na ołtarzu nie dostrzega, zapomina. A tylko kiedy ta wiara jest wybudzona, Wielki Post jest takim czasem, żeby się właśnie z takiego duchowego snu wybudzić. Dopiero wtedy dostrzegamy cud, że jestem w miejscu, gdzie dzieje się cud. Kochani, ja tak sobie zawsze to wyobrażam, że każde podejście człowieka tutaj do stopnia komunijnego to jest takie wejście na górę Tabor. Ja kiedy odprawiam mszę świętą też tak się czuję, że jestem na szczycie góry Tabor, w trakcie mszy jestem uczestnikiem cudu, że widzę przemianę, przemienienie Pańskie. I wybranie się z domu do kościoła jest właśnie wejściem na górę Tabor. Nasz Kościół nie jest wysoko, nie ma trudu tutaj wejść. Każdy ma tu wstęp. Ale to wtedy właśnie nie pozwala zasnąć naszej duszy, naszemu sercu. I niesamowite jest to, bo słyszymy, że Jezus każe im milczeć, żeby nie mówili nikomu o tym wydarzeniu, to nawet jakbyśmy my nikomu nie mówili o tym, że jesteśmy co niedzielę na cudzie, to właśnie blask naszej twarzy może to zdradzić. Bo taki blask może pochodzić tylko od Boga. Blask na mojej twarzy, na całych waszych rodzinach. Można ten blask bez trudu dostrzec. Kochani, dzisiaj Jezus nas zabiera na górę Tabor, a ja chciałbym jeszcze was dzisiaj zaprosić, abyśmy weszli na inną górę. Też ją doskonale znamy, na Jasną Górę. Organizujemy pieszą pielgrzymkę 15, 16, 17 lipca od soboty do poniedziałku szlakiem Orli Gniazd. też wejście na górę, na którą łatwo wejść, bo nie jest wysoko i każdy ma tam wstęp. Chcemy, Matce Bożej, zawierzyć nasze życie, nasze rodziny. Tam się chcemy modlić, by Bóg też nasze serca zawsze przemieniał, by były pełne Jego blasku i chwały, by nasze twarze były rozpromienione dzięki miłości Maryi i błogosławieństwu Boga. Kochani, na koniec życzę sobie i Wam, żeby twarz każdego z Was mogła być takim natchnieniem, żeby twarz Was wszystkich była wzorem dla artysty, który chce namalować Jezusa. Amen.